Zachęcam, żebyście otworzyli pierwszy list Jana, drugi rozdział, ciąg dalszy z tego listu, czyli od drugiego rozdziału, od trzeciego wersetu do 11. Drugi rozdział pierwszego listu Jana, fragment od 3 do 11 wiersza. Brzmi on tak. O tym, że go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy jego przykazań. Kto twierdzi, że go poznał, lecz nie przestrzega jego przykazań, ten jest kłamcą, jest daleki od prawdy. Kto jednak zachowuje jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. Drodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście. A jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe światło. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Jan chce przekazać nam coś niezwykle istotnego, coś bardzo ważnego, niezwykłe prawdy. Więc wnikając w to, trzeci werset mówi tak. O tym, że go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy jego przykazań. Czyli innymi słowy, apostoł Jan mówi w ten sposób. To, że naprawdę poznałeś Boga, dowodem na to jest to, czy jesteś Jemu posłuszny. Posłuszeństwo jest znakiem tego, że rzeczywiście poznaliśmy Boga. Jan pisze swój list w kontekście wydarzeń, które z tego, co wiemy z historii, dotykały się ówczesnych kościołów, pojawiali się ludzie, którzy uważali, że Boga znają, że mają tajemną wiedzę o Bogu większą niż inni, ale ich życie temu przeczyło. Więc Jan mówi, jest bardzo prosty test na to. O tym, że go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy jego przykazań. Nie ma innej drogi do poznania Boga, jak przez posłuszeństwo Jego Słowu. Nie ma innej. Ktoś może mówić zupełnie coś innego, ale to nie będzie zgodne z prawdą, z rzeczywistością, jak dalej mówi Jan. Więc poznanie jest bezpośrednim skutkiem czy konsekwencją posłuszeństwa Bogu. Zwróćmy uwagę na przykład na przypowieść o synu marnotrawnym. Przepraszam. No tak, tak ją nazywamy. Naprawdę jest to przypowieść o dwóch synach i ojcu. Ale co, dzieci swego ojca nie znają? Jakby go nie było, no to może by go nie znały, ale on od dzieciństwa jest z nimi, to co, nie znają swojego ojca? Ale jeśli się przyjrzymy uważnie przypowieści tej, to możemy powiedzieć, że ani pierwszy, ani drugi syn nie znali tak naprawdę, jak należy ojca. O, owszem, może mogli o nim wiele powiedzieć, jak wygląda, o wielu jego zachowaniach powiedzieć, ale tak naprawdę nie znali serca swojego ojca. Ten pierwszy syn nie chciał słuchać się ojca. Chciał żyć po swojemu. Miał swój pomysł na życie, inny od pomysłu ojca. Więc tak wywędrował daleko. W skrócie, kiedy wszystko stracił, chodzi mi o to w kontekście poznania ojca, że ten syn, gdyby wiedział od początku, jakie jest serce ojca i jak go przyjmie, tak niezwykły sposób go przywita i tak dalej, to myślę, że tak długo by się nie oglądał. Nie żarłby tego świńskiego żarcia, nawet tego zresztą nie chcieli mu dać. Jak się człowiek musi upodlić, jak się musi poniżyć, żeby jeść z koryta. Jeszcze nawet tego nie chcieli mu dać, czyli jak inni ludzie go musieli traktować, że świnie lepiej traktowali niż jego. bo świniom dali żreć to żarcie, a jemu zabraniali, tak? Więc kiedy on w końcu, będąc na tym dnie, zdał sobie sprawę, to lepiej wrócę do ojca, bo najemnicy u mojego ojca mają lepiej niż ja tutaj. Ale on sobie nie myślał o tym, żeby wrócić do ojca jako syn. Nie spodziewał się zupełnie takiego przywitania. Że ojciec na niego czeka, że ojciec wybiega mu naprzód, że ojciec go bierze w ramiona, że ojciec nawet nie chce słyszeć jego win, że ojciec wyprawia ucztę, daje mu pierścień, sandały, ubiera go w najlepsze rzeczy. Gdyby on wiedział tak, gdyby on znał naprawdę swego ojca, myślę, żeby się nie wahał i dużo wcześniej by do tego ojca biegł, zamiast siedzieć pośród tych świń. Ale zobaczcie, drugi syn, chociaż jak czytamy przypowieści, on mówi, że zawsze był posłuszny ojcu. Zawsze. Tak osoby, to są jego własne słowa. Zawsze wykonywałem to, co mi kazałeś. Ale chociaż był posłuszny w pewnym sensie zewnętrznym, to i on nie poznał ojca. I się obraża wielce, że jak mogłeś tego łotra, tego marnotrawca, jak mogłeś go tak serdecznie przyjąć, przecież ona to nie zasługuje. Gdyby na miejscu ojca był starszy syn, to on by się zachował tak, jak się tego spodziewał ten młodszy syn. Czyli żeby został, może jak dobrze by poszło, to może by został najemnikiem. Ale ojciec był inny. Tak naprawdę ojciec tej przypowieści jest inny. I nie zna go ani jeden, ani drugi syn. Muszą go dopiero tak naprawdę poznać. Jeden i drugi. Że serce ojca jest zupełnie inne. Zupełnie inne. Dlatego zobaczcie, Jezus mówił w Ewangeliach, czy przyganiał ludziom, że przyjdą pewnego dnia ludzie i będą mówić, ale my cię znaliśmy, przecież chodziłeś na naszych ulicach, o, nie jeden cud widziałem, który zrobiłeś. Ale co Jezus powie do tych ludzi? Ale ja was nie znam. Ja was nie znam. Precz. Co więcej, Jezus mówi tak, że będą ludzie, którzy w mocy Jego imienia będą czynić cuda, uzdrawiać, wypędzać demony, czyli działać w mocy Ducha Świętego, a Jezus co im powie? Też, ja was nie znam, bo dlaczego? Bo nie czyniliście woli Ojca, tylko czyniliście nieprawość. Więc można by powiedzieć, że zewnętrznie, no tak, no przecież ktoś, kto dokonuje w imieniu Jezusa niezwykłych rzeczy, no to musi znać Jezusa, tak? Ale Jezus mówi, ale ja go nie znam. Więc on tym bardziej też mnie nie zna, tak naprawdę, tak? On może myśleć, że mnie zna, ale mnie nie zna od środka. Tak naprawdę mnie nie zna. I Jezus z Ewangelii Jana powiedział takie niezwykłe słowa. 9, 10 werset 15 rozdziału. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Czy Jezus tutaj w tych słowach powiedział to, co powiedział też Jan w swoim pierwszym liście? Jak można poznać i trwać w miłości Jezusa? Tylko przez przestrzeganie Jego przykazania, Jego słowa. Ale Jezus podaje tu pewną zasadę. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Tak? Czyli najpierw musiał Ojciec ukochać Syna, żeby Syn mógł taką samą miłością ukochać nas. I dlatego Jezus mówi, trwajcie w mojej miłości. Jaki jest sposób na to, żeby to się wypełniło w nas? Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. Dlaczego? Bo ja wypełniłem przykazania mego Ojca i dlatego trwam w Jego miłości. Jestem w miłości Ojca, dlatego że wypełniłem Jego przykazania. I ponieważ sam to zrobiłem, to samo mówię wam. Jeśli wy będziecie trwać w moim przykazaniu, to będziecie trwać w mojej miłości. i poznacie od środka, tak? Dlatego, że prawdziwe biblijne posłuszeństwo ma nas przyprowadzić do jedności z Bogiem, czyli do prawdziwego, pełnego poznania Boga. Tak jak Jezus o tym mówi zresztą w Ewangelii Jana, że nic nie czyni sam z siebie, tylko wszystko to, co widział u Ojca, co usłyszał u Ojca i to On przekazuje. Dlatego Jezus mówił tak, chcecie zobaczyć Ojca, patrzcie na mnie, dlatego że we mnie nie ma nic innego, jak wszystko to, co jest z Ojca. Bo ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Tak, tak często Jezus argumentował jego swoje własne postępowanie. Dlatego, że jestem w absolutnym, totalnym posłuszeństwie Ojcu, dlatego patrząc na mnie nie widzicie tylko mnie, ale przeze mnie widzicie Ojca. I możecie poznać Ojca. Tak? To Filip się pytał, no to pokaż nam Ojca. A Jezus mówi, to jeszcze mnie nie poznałeś? Poznawszy mnie, poznałeś Ojca. Więc to, co mówi Jan, o tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. I również w Ewangelii Jana w 14 rozdziale Jezus mówi te znamienne słowa. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. 14 rozdział, 21 werset. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Jak śpiewaliśmy w tej ostatniej dzisiaj piosence, aż objawi się, tak? Tu jest odpowiedź. Kiedy się objawi Jezus? Kiedy go kochamy. A kiedy go kochamy? Kiedy przestrzegamy Jego przykazań. Dalej w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale, Jan mówi tak, że miłość do Boga polega na przestrzeganiu Jego przykazań, które nie są ciężkie. Tak? Czyli miłość do Boga polega na przestrzeganiu, na wypełnianiu Jego słowa. O tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. Jeśli jest w naszych sercach pragnienie, które tak naprawdę może w nas pochodzić tylko od Ducha Świętego, bo w nas samych Jego nie ma w naturalny sposób, tylko to może być zrodzone przez Ducha Świętego działającego w nas, to ten Duch Święty zradza w nas pragnienie, którym chce się wypełniać Jego Słowo. Że jest takie naturalne, czy nadprzyrodzone w istocie rzeczy, pragnienie, które pochodzi od Boga. Że masz chęć, pragnienie, by poznawać Jego przykazania, Jego Słowo i wypełnić je. Dlatego dalej Jan mówi tak. Kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, ten jest kłamcą. Jest daleki od prawdy. Więc innymi słowy, Jan ustanawia pewną zasadę, bardzo prostą. Za słowami muszą iść czyny. Za słowami muszą iść czyny. W przeciwnym razie jest to kłamstwo, to co mówimy. Nie zawsze możemy być tego świadomi. W innej sytuacji ewangelicznej, kiedy bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa, I mówi Jezusowi, ja od dzieciństwa przestrzegam wszystkich przykazań, dekalogu całego, od dzieciństwa przestrzegam. Ten młody człowiek był święcie przekonany, szczerze przekonany, że tak było, bo starał się i myślał, że wypełnia te przykazania. Ale Jezus bardzo szybko zmierzył go z twardą rzeczywistością. Tak? Jezus nie zaprzeczył temu, że on nie przestrzega, ale zaraz szybko dał test. Wystawił jego serce na test, na próbę. Dobrze. Chcesz iść za mną? Chcesz życia wiecznego? Okej, sprzedaj wszystko, co masz. I zaraz wyszło, że ten młody człowiek już pierwszego przykazania nie przestrzegł. Czyli, że ma innych bogów oprócz Boga w niebie, tak? Tym Bogiem, jego Bogiem było jego bogactwo. Jezus szybko obnażył prawdziwy stan jego serca. Ty nie przestrzegasz wcale przykazań, ty kłamiesz. Tego nie wiesz, że kłamiesz, tak? Ty nie wiesz, że rozmijasz się z prawdą, że jesteś daleki od prawdy. Ja ci to pokażę. Dobrze, idź sprzedaj wszystko, co masz i wtedy pójdź za mną. Czyli rozdaj ubogim jeszcze dodał Jezus, tak? Czyli największe przykazanie miłości, po pierwsze miłuj Boga całym sobą, i po drugie bliźniego swego jak siebie samego. Masz tyle bogactwa, na co ci to, po co tyle ci tego? Rozdaj ubogim, jak miłuj bliźniego swego jak siebie samego, tak? Okazało się, że jest za ciężko. I prawdą jest tak, że czasami w naszym życiu bywa podobnie, a może nie tylko czasami, że my możemy szczerze myśleć, że tak, my staramy się, że my wypełniamy Boże przykazania, ale kiedy przychodzi światło Ducha Świętego, ono może nam pokazać, że to, co myślimy, nie zawsze jest zgodne z prawdą. Dlatego potrzebujemy Bożego światła. Kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Niesamowity werset. Kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. To słowo doskonałości może w naszym języku nie do końca jest, oddaje rzeczywistą myśl, bo nam się doskonałość kojarzy z bezgrzesznością już. A natomiast w oryginale bardziej chodzi, doszło do dojrzałości, do pełni. Oznacza też to słowo, że jesteśmy w pełni wyposażeni do realizacji zadania naszego powołania. Więc kto zachowuje Jego słowo, tak jak Jezus, wracamy do tej Ewangelii Jana, 15 rozdział, 10 werset, Jezus mówi, kto wypełniać będzie moje słowo, ten będzie trwać w miłości mojej, to tutaj Jan tę prawdę Jezusa innymi słowy po prostu oddaje. Kto zachowuje moje słowo, ten mnie kocha, mówi Jezus, tak? Tam w 14 rozdziale, 21 wersecie. I u tego tam dalej Jezus mówi, do tego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Będziemy w Nim, tak? W tym człowieku, który strzeże mojego przykazania, zna i zachowuje moje słowo. To jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Kiedy jesteśmy na drodze Bożych przykazań, to uczymy się miłości. To tak jak Jezus powiedział, ja ukochałem was tak jak Ojciec ukochał mnie. Innymi słowy, jeśli potrafimy kochać prawdziwą miłością, to tylko dlatego, że najpierw potrzebujemy z zewnątrz wzorca. Albo jeszcze inaczej tak, jeśli nie doświadczymy głębi miłości z góry, to nie będziemy w stanie nikogo tak dalej kochać. To tak jak, nie wiem, nawet widzimy to po ludziach. Jeśli dziecko nie doświadczy miłości, nie doświadczy troski, dotyku, jakikolwiek przejawu miłości, to co się robi? Takie dziecko, choroby, sieroce i tak dalej. Później mówi się, że taki człowiek jest zupełnie niewrażliwy na przykład na uczucia innych. Nie potrafi empatii sobie wzbudzić. Dlaczego? Bo został w jakiś sposób okaleczony przez to, że on sam tego nigdy nie doświadczył. Jan dalej w swoim liście mówi tak. Muszę to znaleźć. W Nowej Biblii trochę kłopot. Inaczej mówi Jan tak. Nie myśmy pierwsi ukochali Boga. To nie my. On pierwszy nas ukochał przez to, że wydał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Czyli innymi słowy Jezus mówi tak. Dlatego, że my pierwsi doświadczyliśmy miłości, dlatego możemy tą miłość przekazać dalej. Nie inaczej. Nie ma innej drogi. Czyli najpierw musimy sami doświadczyć miłości Boga, żeby ta miłość z nas mogła się wylać dalej, poprzez nas. Dlatego też, kiedy Boża miłość rzeczywiście dochodzi w nas do doskonałości, kiedy jesteśmy na Bożej drodze, uczymy się Bożej miłości i Boża miłość w nas działa. Ta Boża miłość w nas działa. Kto trwa w przykazaniu, to wypełnia słowo Jezusa, w tym miłość Boża, ten trwa w miłości Bożej. Tak? Na tej zasadzie to polega. Nie ma innej drogi, to jest bardzo proste. Z drugiej strony Jan cały czas w jakiś sposób pije do ludzi, którzy uważali, że oni znają Boga, że to się nazywał początki jakby gnostycyzmu. Ludzi, którzy uważali, że mają jakąś misterną wiedzę o Bogu. Większą niż inni, ukrytą, tajemną wiedzę o Bogu. Oni ją mają. Ale Jan obnażał ich styl życia. Wasza wiedza, czy to, co twierdzicie, że wy tak znacie Boga, wy znacie Jego tajemnice, że chcecie innych nauczać, ale wasze życie temu przeczy, że tak naprawdę istotą poznania Boga nie jest większa wiedza o Bogu, ale przemienione życie. Przemienione życie jest znakiem rzeczywistego poznania Boga. Kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do dojrzałości, do pełni. Tak widzimy to po Jezusie. On wypełnił do końca słowo Ojca i widzimy Jego miłość przelaną na krzyżu, w Jego krwi, tak? Bo On, ta Boża miłość w Nim była doskonała, bo wypełnił do końca słowo. I my też w pewien sposób, bo tu jest powiedziane, że miłość rzeczywiście dochodzi do doskonałości, czyli mówi o pewnym procesie, o pewnym dojściu, że ta miłość Boża w nas działa, prowadząc nas do pełni, do dojrzałości, do doskonałości. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. To jest bardzo proste słowo, ale z drugiej strony, tak sobie, ja przez lata sobie tak myślałem. No, kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On, ale przecież ja nie postępuję jeszcze tak jak On. Jak mi daleko do Niego? Jak ja mam mówić, że trwam w Nim, skoro mnie tak daleko do Niego? Jakbyśmy się wszyscy mieli zestawić do Jezusa, no to kto z nas powie, że jest już tak jak On, tak? Jesteśmy świadomi często wielu naszych słabości i tego, że do Niego, że On jest takim mistrzem, a my takimi gdzieś tam na dole uczniami jeszcze wciąż. Ale z drugiej strony Jan ustanawia bardzo prostą zasadę. Za słowami muszą iść czyny. Musisz być wiarygodny. Musisz być autentyczny. Nie możesz mówić jednego, a robić drugie. Czyli inaczej Jan mówi tak. Mówisz, że jesteś chrześcijaninem, to postępuj jak chrześcijanin. Mówisz, że jesteś chrześcijaninem, to postępuj jak na chrześcijanina przystało. Zobaczcie, jak to dzisiaj widzimy. Duża część ludzi, nie wiem jak duża, ale myślę, że duża, dlaczego jest zniechęcona do Ewangelii i do Kościoła? Niestety, ale przez antyświadectwo ludzi Kościoła, tak? Że mówią, że wierzą w Boga, ale kradną, cudzołożą i robią sobie wszystkie inne rzeczy, tak? Chcą, jakby deklarują swoją wiarę, czy wyznają, że tak, my wierzymy, ale ich życie jest totalnym zaprzeczeniem tego. To wystarczy się zapytać przeciętnego Polaka w Polsce, no to nadal większość stwierdzi, że wierzy w Boga. No to dlaczego tyle zła w tym kraju, no? Niech mi to ktoś wytłumaczy, tak? Dlaczego? Bo mówią, że wierzą, ale nie postępują. Dla mnie jest totalnym absurdem stwierdzenie, że jestem niepraktykującym wierzącym, tak? To nie jesteś w ogóle wierzącym. Z tego, co mówi Jan, jesteś kłamcą, kłamiesz, że wierzysz. Bo kto twierdzi, że go poznał, że wierzy w niego i tak dalej, lecz nie przestrzega jego przykazań, jest kłamcą. Taka jest prawda. Kto mówi, że trwa w nim, powinien postępować tak jak on. Słuchajcie, to znaczy, że może nam wciąż dużo brakować do tego, żeby być, postępować jak mistrz. Ale na tym polega uczniostwo, że jeśli jesteśmy uczniami, to jeszcze nie jesteśmy mistrzami. Więc uczeń może popełniać błędy. Uczeń może robić niedoskonale. Ale poznajesz, czyim jesteś. Inni poznają, czyim jesteś uczniem. Kogo naśladujesz? Może mniej lub bardziej nieudolnie, mniej lub bardziej udanie, ale widać, kogo starasz się naśladować. Czyim jesteś uczniem, tak? Na tej zasadzie to polega. Może ci nie zawsze wychodzi, ale widać w tobie, kogo starasz się naśladować. Może jeszcze nie wszystko umiemy, ale chcemy postępować jak on. W 5 wersecie jeszcze Jan mówi tak, dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w nim. Czyli, że możemy się przekonać sami dla siebie, upewnić się, że trwamy w wierze, po czym? Po tym, że jest w nas pragnienie, żeby wypełniać jego słowo. Tak naprawdę, jeśli uświadomimy sobie w naszym życiu to, że na przykład potrafimy przebaczyć, że potrafimy odpuścić, że potrafimy kochać drugiego człowieka, chociaż potrafi nam, nie wiem, na ocis nadepnąć. I sami z siebie, tak naprawdę, kiedy spojrzymy w siebie szczerze, to wiemy, że tak naprawdę byśmy tego człowieka sami z siebie nie kochali. Że to musi być spoza nas, że to jest z Boga w nas. i potem możemy się przekonać, że jesteśmy w Nim. Bo Jego Duch działa w nas i nawet jeśli byśmy, że tak powiem, nie zdzierżę, nie przebaczę, tak? Ale przychodzi Słowo i ono działa w tobie. Ale Słowo mówi, tak? Że nasze sumienie zostaje poruszone przez Ducha Świętego, że tak nie można. I może w pierwszej chwili, że tak powiem, w nas być złość i tam były niecenzuralne słowa, jakby wiecie, jak w tym, w komiksie, takie są obłoczki, w których są słowa, to tam by się pojawiły krzyżyki, tak? Mogą pojawić się różne myśli w nas, ale potem przychodzi chwila refleksji. Nie mogę tak robić. Przychodzi zmiana, tak? Przychodzi przebaczenie, przychodzi postanowienie, że będę kochać. To nie jest z nas, to jest Ducha Bożego w nas. Potem się możemy przekonywać, że trwamy w Nim, bo to w nas jest, że takie pragnienia w nas są, że takie refleksje, takie myśli w nas się pojawiają. To nie jest z nas samych. Bo naturalnie dla człowieka, no to wiecie jak jest, tylko by się podsycała nienawiść. Dalej Jan mówi tak, kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak on. I to Jan jest z drugiej strony bardzo prosty, więc to wszystko sprowadza do bardzo prostych zasad. Mówi dalej tak, co to znaczy postępować tak jak on? To znaczy miłować. Bo tak jak spojrzymy, no nikt z nas nie czyni takich cudów jak Jezus na co dzień. Nikt z nas nie umarł na krzyżu za ludzkość. Ale to jest bardzo proste. Chodzi o postępowanie według miłości Bożej, miłości Chrystusa. Drodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście, a jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Dlaczego to nie było nowe przykazanie w pewnym sensie? No bo przecież przykazanie miłości człowieka i miłości Boga znali od początku zarania właściwie powstania Izraela jako narodu. Tak? Znali to, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Ale jest to zarazem nowe przykazanie, bo Jezus do tego przykazania miłuj bliźniego swego jak siebie samego wniósł nową jakość, nowy wzór. Rozszerzył. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. To jest nowy wzór. Już nie jak siebie samego, ale jak ja was umiłowałem. Na czym polega różnica? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, dlatego że po ludzku, w naturalnym wymiarze dla nas, nasze własne życie jest dla nas najwyższym dobrem. To jest największe dobro, nasze życie. I w naturalny sposób każdy dba o to nasze dobro, jakim jest naszym życie. Dlatego też złota zasada Jezusa opiera się właśnie na tym przykazaniu miłuj bliźniego swego jak siebie samego, czyli brzmi tak, co chcesz, aby ludzie tobie czynili, to ty im czyń. Jak chcesz, żeby ludzie cię traktowali? No nikt nie chce, żeby źle, tak? Żeby dobrze nas traktowali, żeby byli dla nas mili, no to ty bądź miły dla innych. Nie chcesz, żeby ciebie ranili, żeby mówili złe rzeczy o tobie? Chcesz, żeby mówili dobre o tobie? To mów, ty mów dobre rzeczy o innych, zamiast złych na przykład, tak? To jest ta złota zasada postępowania i ona się opiera właśnie na tym przykazaniu miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Bo każdy dba o swoje najwyższe dobro, czyli o własne życie. To nie jest... To może oczywiście przerodzić się w egocentryzm, ale samo to w sobie nie jest egoistyczne. Stąd zresztą jest powiedzenie, tonący brzytwy się chwyta. Dlaczego? Bo życie ludzkie, nasze własne życie jest dla nas najwyższym dobrem. Ale człowiek, który postępuje według zasady miłuj bliźniego swego jak siebie samego, zachowuje swoje życie. Bo dba o nie, tak? Bo jest dla nas najwyższym dobrem. Natomiast Jezus ustanowił nowy element, czy nową zasadę, miłuj bliźniego swego, tak, czy miłujcie się nawzajem, tak jak ja was umiłowałem. A jak Jezus nas umiłował? Oddał swoje życie za nas. I to jest ta nowa jakość, ten nowy wymiar, który wprowadza Nowy Testament, Ewangelia i Jezus. W stosunku do tego, co było w Starym Przymierzu, czyli miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniego, jak siebie samego, prowadziła człowieka do zachowania swojego życia. A Jezus mówił inaczej. Strać swoje życie dla innych. Oddaj swoje życie dla innych. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto je straci dla mnie i dla Ewangelii, naprawdę je odnajdzie. Więc dlatego jest to nowe przykazanie. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34-35 werset. Mówi tak. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Abyście i wy tak się wzajemnie miłowali, powtarza Jezus. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, gdy się wzajemnie miłować będziecie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Więc idąc do Ewangelii Jana, kto zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości, bo po czym poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa? Właśnie po miłości wzajemnej. To nam mówi o tym, że istotą chrześcijaństwa jest miłująca się wspólnota, kochająca się wspólnota. Jeśli by Kościół miał się ograniczyć, nie wiem, do chodzenia do Kościoła, do przychodzenia na nabożeństwo, do śpiewania czy nawet słuchania słowa, to w dalszym ciągu rozmijamy się z Bożym powołaniem. Istotą chrześcijaństwa są więzi miłujących się ludzi. Miłość wzajemna. Czyli innymi słowy, skoro Bóg tak bardzo nas ukochał, to dlaczego my siebie nie mamy nawzajem jedni drugich tak kochać? Albo jeszcze inaczej mówiąc, naszą miłość do Boga odzwierciedla nasze oddanie braciom i siostrom w Chrystusie. To jest prawdziwy miernik poziomu naszej relacji z Bogiem. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. Kto twierdzi, że wierzy w Chrystusa, że trwa w Nim, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. Nienawidzi. Tu jest ciekawa rzecz z tym słowem nienawidzi. Dlatego, że nienawidzi, czy kogoś nie znosi, nie cierpi, pogardza kimś. W naszym języku nam, myślę, że dzisiaj, no z czym się kojarzy? Nienawiść. No, ktoś może coś rzuci? Wrogość z wrogością. Czyli z takimi, myślę, że z bardzo takimi silnymi, silnie negatywnymi emocjami i postawami względem drugiego człowieka. Z ciekawości sobie sprawdziłem jakby powstanie tego słowa w języku polskim i ono, to słowo nienawiść, czy dzisiaj powinna bardziej poprawna polska forma jest nienawidzić, a kiedyś było nienawidzieć, dlatego, że to słowo wzięło się zaprzeczenia słowu nawidzieć, które z naszego języka już wypadło. Słowo nawidzieć, stosowane kiedyś w języku polskim i w prawosłowiańskim, prasłowiańskim, wzięło się z tego, że jesteś rad kogoś widzieć. Chcesz go widywać, chcesz go odwiedzać. Było też synonimem słowa kochać kogoś, kochać się w kimś, uwielbiać kogoś, lubić kogoś, że chcesz go widzieć. A słowo nienawidzieć znaczy, jakby dosłownie tłumacząc, że kogoś nie chcesz widzieć. Nie chcesz go widzieć. Nie chcesz go widywać. Nie chcesz go odwiedzać, ani nie chcesz, żeby on ciebie odwiedzał. Nie kochasz go. Ciekawe jest też to, jak Żydzi rozumieli słowo nienawiść. Też trochę inaczej niż my. W języku hebrajskim słowo nienawidzieć nie ma tak silnych negatywnych konotacji, dużo łagodniejsze. Dlatego na przykład to słowo hebrajskie sane, które oznacza nienawiść, na przykład jest użyte w Starym Testamencie, kiedy jest powiedziane, że Jakub nie kochał Lei tak samo jak Racheli. Czyli tak naprawdę w hebrajskim słowo nienawidzieć jest użyte w formie, że kogoś kochasz mniej. I często jest tak tłumaczone w Starym Testamencie. Na przykład tam piąta Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, mówi o wielożeństwie i mówi o kochanej żonie i niekochanej żonie. Jest tam to słowo użyte nienawidzieć. Czy Jakub nienawidził Lei w takim naszym rozumieniu potocznym, że, nie, że był wrogiem dla Lei, był do niej wrogo usposobiony? Nie. O niej po prostu nie kochał jak Lei, jak Racheli. Została mu, że tak powiem, wciśnięta. On się zakochał w Racheli. A teść mu wcisnął Le. I dlatego Lea nie była kochana przez Jakuba. Czyli była inaczej znienawidzona. I często, że tak powiem wam, później, kiedy tłumaczono hebrajskie słowa na greckie, to używano słowa mniej kogoś kochać. Czyli inaczej tak. To twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności, to możemy pomyśleć sobie tak, no ale ja tak właściwie to może uczuć wrogości do nikogo nie żywię. Ja tylko tej osoby nie lubię, nie mogę jej na nią patrzeć. To czy ja zaraz nienawidzę? W biblijnym języku tak. Kto nienawidzi swojego brata, czyli nie chce go widzieć, właściwie nie wyszedł z ciemności. Jan mówi bardzo prostymi słowami. Nie ma relacji z Bogiem bez relacji z braćmi. Nie ma. Jeśli ktoś twierdzi, że ma relację z Bogiem, ale zarazem unika któregoś z braci, sióstr, czy kościoła całego, tak naprawdę znaczy się to, że tak naprawdę nie wyszedł w ogóle z ciemności. On se może mówić, co chce i twierdzić sobie, że chce, że on tak, on wierzy w Boga, kocha Boga, ale jego słowa są kłamstwem, bo nie wyszedł z ciemności. Bo w świetle, mówi 10 werset, trwa ten, kto kocha swego brata. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. Czyli właściwym dla nas jest zadawać sobie pytanie, nie na ile mogę kogoś nie lubić, nie cierpieć i tak dalej, żeby jeszcze go nienawidzieć, ale właściwym jest pytanie, jak powinienem kochać. Nie szukać tej granicy dolnej, ale szukać tej granicy doskonałości u góry. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. I te greckie słowa są tak skonstruowane, że można je tłumaczyć dwojako, jedna i druga forma będą poprawne. I w naszych przykładach spotykamy jedną i drugą. Bo można przetłumaczyć po pierwsze tak, że taka osoba, która kocha braci, nigdy sama nie upadnie. Jest wiele tłumaczeń mówi, przekładów w naszym języku polskim, że taka osoba nigdy się nie zachwieje. Nigdy. Kto kocha, nigdy się nie zachwieje, czyli nigdy nie upadnie w wierze. Natomiast druga możliwość tłumaczenia jest taka, jak tutaj jest zresztą oddana, w takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Czyli ktoś, kto kocha, nie będzie dla innych przyczyną zgorszenia. Czyli innych nie doprowadzi do upadku. To wiecie, jak apostoł Paweł na przykład mówił w liście do Rzymian, czy w listach do Koryntian o tym mówił, że jeśli, ja wiem, on mówi tak, parafrazując, że nie ma tak naprawdę żadnych innych bogów, tylko Bóg jest jeden i że mięso ofiarowane bożkom, tych bożków przecież nie ma. To są kłamstwa wszystko, więc ja mogę to jeść. Ale mówi, ze względu na słabienie słabszego brata, który nie rozumie tych pewnych rzeczy, przenigdy nie tnę mięsa. Czyli innymi słowy apostoł Paweł mówi tak, kieruje się zasadą miłości. Jeśli coś miałby mojego brata doprowadzić do upadku, to wolę tego w ogóle nie tykać. Nie muszę jeść tego mięsa, nic mi się nie stanie, że nie zjem tej, nie wiem, pieczeni rzymskiej, czy tam wieprzowinki, czy czegokolwiek tam, tak? Że kotleta nie zjem. Nic się mi nie stanie dla dobra mojego brata. Więc, że myślę o moim bracie. Paweł ustanawiał taką zasadę, tak? I o to tutaj chodzi. Kiedy trwamy w miłości, to znaczy się, że trwamy w świetle. Wiecie, kiedy Jezus mówił o tym, że ty widzisz ździebełko w oku brata swego, a tartaku w swoim nie widzisz? Parafrazując trochę, tak? Dzień i noc tam drwa rąbią. To o czym Jezus mówił? Że ta osoba, która widzi w innych zło, a u siebie nie widzi, trwa w ciemności inaczej. Bo ktoś, kto kocha naprawdę, ten naprawdę trwa w świetle. Czyli Jezus tam o tym mówi. Wyjmij to, czy ten zamknij w końcu ten tartak u siebie, a wtedy przejrzysz. Dopiero wtedy przejrzysz, czyli naprawdę twoje oczy zostaną oświecone, jak wyjąć to zdziepko z oka brata swego. Czyli mi w miłości trwać, to trwać inaczej świetle. To jest wzajemne. Jan, u Jana wszystko jest takie proste. On widzi tak. Albo trwasz w świetle, albo w ciemności. Albo mówisz prawdę, albo kłamiesz. Albo kochasz, albo nienawidzisz. Takie to wszystko proste. Czarno-białe, można powiedzieć. Ale my powiemy, no tak, ale życie jest pełne szarości, pół prawd, pół kłamstw, cieni i blasków i tak dalej. Ale może to właśnie Jan widzi prawdę tak, jak należy. Bo albo kochamy, albo nie. Albo mówimy prawdę, albo nie. Trwając w przykazaniu Jezusa, miłując siebie nawzajem, nasze życie jest pod wpływem światła Bożego. Jeśli w naszym życiu chowamy jakiekolwiek urazy do kogoś, niechęci i tak dalej, to znaczy się, że na nasze życie pada cień. I wtedy mówienie, że ale no nie, no my wierzymy w Boga, jest ściemnianiem, jest zakłamywaniem rzeczywistości. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. To jest ostra przestroga, tak? Że kiedy nie kochamy, to tkwimy w ciemności. I w niej się poruszamy. Jesteśmy, czy inaczej, wiecie, tak to jest miłość, nienawiść, przepraszam, zaślepia, tak? Zaślepia człowieka, także przestajemy widzieć Bożymi oczyma rzeczywistość. Zaczynamy poruszać się po omacku, chociaż my możemy myśleć, że o, my dobrze widzimy, tak? Często problem polega na tym, i do tego pił, znaczy wobec tych rzeczy przeciwstawiał się Jan, wobec tych ludzi, którzy twierdzili, że to nie oni, że oni mają jakąś większą wiedzę, ale równocześnie ich próbowali oddzielić wiedzę o Bogu od pobożnego życia, że to nie musi ze sobą jedno z drugim korelować, że można być zbawionym człowiekiem, a możesz sobie żyć jak chcesz, bo hulaj dusza piekła nie ma, tak? Na tej zasadzie poniekąd. Tak się nie da, mówi Jan. Nie możesz być rozdwojonym człowiekiem. Albo jedno, albo drugie. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Odwracając to, jeśli trwamy w miłości, to tkwimy w świetle i w świetle się poruszamy i wiemy, dokąd zmierzamy, gdyż światłość dotyka się naszych oczu i widzimy, naprawdę widzimy. Gdzie Jan stawia sprawy bardzo prosto, ale z drugiej strony to stanowi dla nas wciąż duże wyzwanie. Czy rzeczywiście jesteśmy do głębi, warto się przyjrzeć sobie dzisiaj w świetle tego słowa. Jak my żyjemy? Jesteśmy w świetle, czy może w ciemności? Zachowujemy Jego słowo, czy próbujemy trochę po swojemu żyć, swoje prawa ustanawiać? Dla tych jestem łaskawy, dla tych nie na przykład. Czy kochamy braci i siostry, czy właściwie tak naprawdę, szczerze, to jesteśmy radzi, że niektórych nie widzimy. Będziemy spotykać ludzi, spotkaliśmy takich nieraz i będą tacy. dzisiaj też się nic nie zmieniło w stosunku do tego, co Jan, z czym mierzył się wtedy. Są ludzie, którzy odchodzą od Kościoła, czy unikają relacji, ale jak ich powiesz, że przestali wierzyć w Boga, nie, dalej wierzy. Czyli dalej ściemniają tacy ludzie. Rzeczywistość jest taka, czy prawda jest taka, że jeśli mamy relację z Bogiem, to znaczy się, że mamy relację ze światłem. I to światło nas oświeca i pociąga nas do społeczności z wierzącymi ludźmi, a nie od nich odciąga. Wiecie, nie wiem, czy się z tym spotkaliście. Pewnie tak, bo o tym się dużo mówi. O hejcie. Wiecie, co to znaczy hejt? W świetle internetu, nie? To z angielskiego od nienawidzieć. Że w internecie jest mnóstwo hejtu. Wejść na jakieś strony, na komentarze, to po prostu jad się sączy i sączy. Ale ja wam powiem, że kiedy czytam też komentarze chrześcijan, tych, którzy uważają się za wierzących, za protestantów, świątkowców, ewangelików, jakkolwiek, to jestem przerażony ilością hejtu wśród chrześcijańskich komentarzy. Jadu, jak i jedni na drugich sączą. Wystarczy, że masz inne przekonanie, inne rzeczy wierzysz trochę inaczej niż ja, to cię zrównam z ziemią. W komentarzach tak to mniej więcej wygląda. Czyli widać, że to, co jest w świecie, wcale nie znaczy, że my jako w Kościele, tych, którzy uważają, że jesteśmy Kościołem, że to się nas w ogóle nie tyczy. Wręcz przeciwnie. Mogę odnieść wrażenie, że się tak naprawdę niczym nie różnimy, a może nawet czasami jesteśmy gorsi, bardziej perfidni w komentarzach swoich. Są one bardziej subtelne, tak? Nie są może czasami otwartą wrogością, tylko taką zakamuflowaną. Niby w imię obrony prawdy i tak dalej. Ale nadal jest to nienawiść, jest to poniżanie innych ludzi często. Czy o to chodzi? No właśnie o to nie chodzi. I tak naprawdę wierzę, że Boże Słowo jest po to, żeby w nas pracować. Ono chce w nas działać i chce z nas tworzyć prawdziwą, autentyczną wspólnotę. Autentyczna wspólnota będzie się w nas wyrażać w tym, że jeśli chodzi o więzi, będziemy chcieli trwać w świetle. Czyli jeszcze inaczej mówiąc tak, że kiedy trwamy w świetle, to znaczy, że trwamy w miłości, uczymy się tej miłości do siebie nawzajem, to wtedy jest w naszych relacjach życie. Prawdziwe życie. Jeśli gdzieś powstają jakieś mury, jakieś ściany, które nas jedni od drugich odgradzają, jakieś zranienia, niezranienia, jakieś tam urazy chowane, niechowane, to wtedy życie w nas zamiera, bo światło przynosi życie. Tak? Tam, gdzie jest ciemność, tam się nic nie będzie rozwijać. Na naszej planecie bez światła nie byłoby życia. I tak samo jest w duchowym wymiarze. Trwanie świetle, czyli trwanie w miłości, buduje relacje i sprawia, że one są żywe, tak, tętnią życiem. Jeśli w te relacje wchodzi ciemność, dlatego że dopuszczamy ciemność do naszego życia, to wtedy te relacje będą zanikać. Gdzie ktoś powiedział kiedyś tak, że najokrutniejszą formą nienawiści jest obojętność. Najbardziej okrutną formą nienawiści jest obojętność. Nie chodzi tu o obojętność na zasadzie, że może człowiek być, który jest w Afryce czy na drugim końcu świata, może być nam obojętny, bo go w ogóle nie znamy, nie mamy do niego żadnych uczuć. Ale chodzi o obojętność wobec kogoś, kogo znasz, jest ci bliski, tak na przykład małżeństwie potrafi, tak? Gorąca miłość zamienić się w obojętność. Traktowanie drugiego jak powietrze. Zlewanie go, olewanie, jak tak czasami mówimy potocznie. Ale nie o to chodzi. Dlatego też pozwólmy dzisiaj Bożemu Słowu, by nas przenikało. By nas naprawdę przenikało, by Boże światło padło na nas. Byśmy nie byli tak jak ten bogaty młodzieniec, który myślał, że tak, on zachowuje, On to i tamto, co on nie robi od dzieciństwa, dopóki nie przyszło prawdziwe światło do jego życia, dopóki nie przyszedł Jezus i objawił mu prawdę, że on złamał wszystkie przykazania, wszystkie, a nie, że wszystkie przestrzegał. Bo kto złamał jedno, złamał wszystkie, taka była zasada biblijna. Bo wszystkie przykazania zawierają się w jednym przykazaniu miłości. I czasami może być tak, albo tak jest po prostu, nie tylko czasami, że my wciąż potrzebujemy tego Bożego światła, które by padało na nasze życie. Jak ważne są nasze więzi. Jesteśmy tylko takim pozoranckim kościołem, będziemy wtedy, kiedy tak naprawdę nie będziemy mieć ze sobą więzi. Kiedy to się ograniczy tylko takiego chodzenia do kościoła, nasze życie wspólne. I nic więcej poza tym nie będzie nas łączyć. Ale prawdziwa wiara wyraża się w zmienionym stylu życia, tak? Którym zależy nam na sobie nawzajem. Czasami bywa trudno. Owszem, bywa czasami trudno. I nie z każdym może zbudujemy nie wiadomo jak bliskie więzi, bo czasami to się fizycznie po prostu nie da. Im więcej ludzi, tym trudniej o to, żeby z każdym mieć więzi, bo jest jakaś ograniczona możliwość nawiązywania więzi bliskich. Dlatego w Kościele wymyślono grupy właśnie. Grupy domowe, komórki, jakkolwiek by je zwać, właśnie po to, żeby ludzie mieli ze sobą bliższe więzi, poza też jakby nabożeństwem, bo nabożeństwo jako takie nie za bardzo się przyczynia do budowania więzi, gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu. I dlatego trzeba nam o to dbać. Dbać o to, rodzić to pragnienie. Jeśli jest w nas pragnienie kochania jedni drugich, to chcemy dla nich tego, co najlepsze, tak jak Bóg. Tak jak Bóg chce tego dla nas. Może nie z każdym nawiąże nie wiadomo jak bliską przyjaźń, ale wobec każdego mogę mieć przyjazne podejście, nastawienie, postawę. Wobec każdego człowieka. Czasami jest tak, że ponieważ bliskie relacje przynoszą formę jakąś bólu, bo im bliżej do siebie się zbliżamy, tym różne rzeczy wychodzą z nas i za tym idą jakieś utarczki, jakieś różnice, jakieś tarcia, które mogą powodować ból. I wtedy łatwiej jest, że tak powiem, się wycofać i uprawiać kościelnictwo. Bo prawdziwe więzi kosztują. Umieranie, tak? Nasze umieranie dla własnego ja. Dlatego też, jeśli Słowo Boże dzisiaj mówi, chciejmy do Niego mówić, chciejmy wnikać to Słowo, żeby ono do nas przemawiało, żeby prawdziwe światło przychodziło do naszego życia. I jak w innym miejscu Słowo Boże mówi, jeśli Ciebie coś dotyka, nie zatwardzaj swojego serca dzisiaj, kiedy usłyszałeś głos Ducha Świętego. Pozwólmy temu Słowu pracować w nas. Niech ono nas przenika, niech utwierdza się w nas, abyśmy rozumieli, co jest istotą naszego bycia, naszego funkcjonowania jako Kościół. Nawet nie do końca to, co wyznajemy, ale to, jakie więzi mamy. Miłujmy się wzajemnie. Panie, zbliżaj Jezusa. Panie, dziękuję Ci za Twoje Słowo. Proszę Ciebie o Twoją łaskę, o Twoje światło, które przynosi Twoje Słowo, aby dotykało się ono dzisiaj naszego życia. Potrzebujemy tego bardzo. Bardzo tego potrzebujemy. Chcemy, Panie, postępować tak, jak Ty postępowałeś i kochać tak, jak Ty ukochałeś nas. Ukochać tak drugiego człowieka, brata i siostrę, którego nam tutaj dałeś. Dałeś nam siebie nawzajem. I tworzyć tą prawdziwą wspólnotę. To jest nasze zadanie, nasze powołanie. Po tym poznajemy, czy naprawdę jesteśmy w Tobie, jeśli miłujemy siebie nawzajem, jeśli chcemy dobra swojego nawzajem. Panie, Duchu Święty, Ty, który przychodzisz z Twoim światłem, Ty, który w nas przynosisz działanie Twoje i Twoje pragnienia wnosisz do naszego wnętrza, pragnienia miłości, pragnienia, żeby kochać tak, jak Ty kochałeś. Kochać tego, którego nam postawiłeś na drodze, którego postawiłeś nam w Kościele jako tego, który ma być naszym bratem i naszą siostrą. To jest nasze największe zadanie, ażeby umiłować siebie tak, jak Ty nas umiłowałeś. Bo cokolwiek uczyniliśmy jednemu z tych najmniejszych braci, temu najbardziej cielesnemu, najbardziej nam naciskającemu na odcisk, to Tobie żeśmy uczynili. I czego żeśmy im nie uczynili dobrego, tego i Tobie nie uczyniliśmy. Panie, ucz nas tej Twojej miłości. Chcemy, żeby Twoja miłość w nas dochodziła do dojrzałości, do doskonałości. Dziękuję Ci, że trwasz w nas i niejednokrotnie tego widzimy, dowód tego na to. Prawdziwa więź z Tobą polega na przemienionym życiu. I dziękuję Ci, że Ty zmieniłeś i zmieniasz nasze życie. I Ty będziesz to czynić dalej, będziesz budować swój Kościół pośród nas, dając nam swoją miłość. Ty dajesz i wyposażasz nas w swoją miłość, byśmy mogli kochać siebie nawzajem nie tylko naszą własną miłością, ale miłością, która pochodzi wprost od Ciebie, z Twojego serca. Ty wlewasz w nas Twoją miłość, aby Twoja miłość w nas mogła działać i przez nas darzyć też tych, którzy są wokół nas. Dziękuję Ci za to, że nie zostawiłeś nas samych, ale w pełni nas wyposażasz do kochania jedni drugich na Twój przykład, za Twoim wzorem. Mistrzu, nasz Mistrzu, dziękuję Ci za to, że Ty nas uczysz i prowadź nas w tej nauce. Ucz nas dalej. Chcemy się od Ciebie uczyć, aby budować prawdziwe więzi i ukochać jedni drugich w tym zborze, w tym kościele, który jest Twoim kościołem, tak samo jak Ty nas umiłowałeś. Do końca. Do końca. Amen.